Ciężko jest mi sobie wyobrazić, że w tak krótkim czasie Bóg był w stanie, jest w stanie tak diametralnie odwrócić moje życie. To jak ono wyglądało, to co robiłem, to kim byłem i kim jestem teraz, nie? Cześć, nazywam się Michał, mam 27 lat, pochodzę z Wrocławia i chciałem się z tobą podzielić historią mojego życia, to co się w nim stało oraz to jak Bóg w cudowny sposób przemienił je. Patrząc wstecz na swoje życie, łatwo mogę zauważyć, że na wszelkie różne sposoby starałem się odnaleźć swoją własną drogę oraz rzeczy, które były brakujące w moim życiu. Wychowywałem się w przeciętnej polskiej rodzinie. Wychowywali mnie głównie dziadkowie z tego względu, że ojciec zostawił nas zaraz po urodzeniu, a mama musiała ciężko pracować, żeby zapewnić nam byt. Brakowało mi wiele rzeczy, miłości ojcowskiej, normalnego domu, poczucia bezpieczeństwa. I próbowałem znaleźć to w różnych rzeczach. Próbowałem z różnych sportów, zainteresowań, hobby. Zawodowo uprawiałem dalekowschodnie sztuki walki, sporty, kolarstwo górskie, ale nic nie dawało mi takiej satysfakcji, ani nic nie było w stanie wypełnić tych brakujących luk w moim życiu. Idąc tak dalej, szukałem różnych sposobów i pewnego dnia, będąc w szkole średniej, spotkałem się z pewną grupą ludzi, która zaproponowała mi wyjście z mojej sytuacji. Byli to ludzie, którzy przedstawili mnie narkotykom. Byli to ludzie, którzy po raz pierwszy w życiu poczęstowali mnie narkotykami. Nawet nie wiem, jak szybko i nawet nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy zorientowałem się, że jestem uzależniony. W tych latach, to miałem 16 lat, kiedy zacząłem zażywać narkotyki i moje życie diametralnie się zmieniło. Przez 5 lat byłem uzależniony od heroiny. Zażywałem heroinę w różnych postaciach, w fazie końcowej już także i dożylnie, mieszkając na dworcu. Gdy zacząłem zażywać narkotyki, moje życie diametralnie się zmieniło na gorsze. Na początku, na pierwszy ogień po prostu zostawiłem szkołę, przestałem chodzić do szkoły, po prostu ją porzuciłem. W następnej kolejności zostawiłem swoich przyjaciół. Wszystko, co robiłem praktycznie i wszystko, na czym się koncentrowałem, to było to, co mogę zrobić, by zdobyć fundusze, pieniążki, pieniądze na to, by móc sobie kupić działkę. Po pewnym czasie drzwi do domu zostały mi także zamknięte. Stałem się osobą bezdomną. Przez rok i 9 miesięcy mieszkałem na kolejowym dworcu głównym we Wrocławiu, gdzie praktycznie toczyło się całe moje życie. Mieszkałem w różnych miejscach, spałem po piwnicach, w blokowiskach, tułałem się po różnego rodzaju malinach, ciemnych miejscach, na różnego rodzaju skłodach mieszkałem. Moje życie po prostu praktycznie dla mnie jako osoby przestało istnieć. Nawet przyjaciele, ludzie, którzy przedstawili mi narkotykom, kolesie, którzy mnie poczęstowali, odwrócili się ode mnie właśnie dlatego, że wszystko, co robiłem, było skoncentrowane tylko na tym, żeby zdobyć pieniądze na narkotyki. W momencie, gdy zorientowałem się, że nie jest to, czego szukałem, nie jest to, co było brakujące w moim życiu, było już zdecydowanie za późno. Nie byłem w stanie już tego cofnąć, odwrócić. Moje uzależnienie było posunięte tak głęboko, że nie skutkowało żadnego rodzaju detoksy, szereg terapii, które odbyłem bezskutecznie, nie były w stanie dać mi wolności, której pragnąłem. I tak moje życie toczyło się dalej, coraz dnia na dzień, coraz po prostu było gorzej. Pamiętam, zawsze sobie obiecałem, że okej, może zostałem sam, może zostałem bez rodziny, może zostałem bez przyjaciół, ale są rzeczy w moim życiu, których nikt nie jest w stanie mi zabrać, że to są moje marzenia, moje plany, moje pragnienia. I w pewnym momencie, siedząc na dworcu na schodach kolejowych, pamiętam dobrze ten dzień, to była zima i było zimno, siedziałem na dworcu i zdałem sobie sprawę z tego, że straciłem nawet i to. Że narkotyki, uzależnienie zabrały mi moje marzenia nawet o tym, o trzeźwości, o wolności, marzenia o normalnym życiu. Zaakceptowałem to, co się dzieje, że tak już musi być i moim najważniejszym zadaniem, moim celem jest to, żeby przetrwać. I w pewnym momencie doszedłem do etapu, w którym stwierdziłem, że nie ma sensu, nie widzę, nie daję sił, nie daję rad. I miałem taki okres, w którym moim największym marzeniem było po prostu wziąć tyle, żeby już więcej nie móc nie czuć tego bólu. Wziąć tyle, żeby mieć już z tym spokój. I próbowałem parę razy przedawkować. Robiłem to tak nieudacznie, że mi nie wyszło, a w dniu dzisiejszym widzę, że to była wielka ochrona łaski Bożej, który już wtedy nade mną czuwał i miał plan dla mojego życia. Przez czas, kiedy przebywałem na ulicy, praktycznie byłem zdany tylko na siebie. Wszystko, co mogłem zdobyć, to było tylko to, co ja sam mogłem. Nie miałem nikogo, kto by mi dał. I będąc tak na dworcu, spędziłem tam dwie zimy dokładnie spędziłem na dworcu i pewnego dnia pojawili się ludzie z kościoła, którzy przychodzili i przynosili jedzenie. Ludzie z kościoła, którzy przychodzili i częstowali nas, rozdawali nam kawy, herbaty. Byli to ludzie z kościoła, który rozpoczął właśnie pracę z ludźmi uzależnionymi, narkomanami mieszkającymi na dworcu. I tak podłapałem po raz pierwszy kontakt z ludźmi wierzącymi, ludźmi, którzy zaczęli mi mówić o Bogu, zaczęli mi mówić o Jezusie. Zbliżał się czas świąt Bożego Narodzenia i wtedy jedna z osób z kościoła zaprosiła mnie na wigilię, którą organizowali właśnie w holu dworca centralnego w jednej z poczekalni dla osób bezdomnych. Początkowo nie chciałem przyjść, ale w momencie, gdy nadszedł ten dzień, gdy po raz kolejny byłem sam i po raz kolejny święta spędzałem sam, postanowiłem, że pójdę, chociaż może coś ciepłego się napiję. I tam po raz pierwszy słyszałem Ewangelię, tam po raz pierwszy słyszałem jednego z misjonarzy, który przyjechał akurat właśnie do Polski pracować z uzależnionymi i mówił właśnie o Bogu, mówił o Jezusie. Mówił o tym, że jest szansa na to, żeby nasze życie się zmieniło, że mimo tego, że wszystko nas zawiodło, że próbowaliśmy różnych sposobów, żeby poukładać swoje życie, próbowaliśmy sami kierować swoim życiem, próbowaliśmy znaleźć sami swój własny plan, jest ktoś, kto może nam pomóc, jest ktoś, kto może nas wyprowadzić z tej sytuacji, że jest to tą osobą jest właśnie Jezus Chrystus. Na początku się zastanawiałem, mówię, że nie, to jest niemożliwe. Miałem później rozmowy z tymi ludźmi i mówili, że gdy przyjmę Jezusa do swojego serca, jest szansa i On mi na pewno pomoże, że On pomoże mi wyjść z mojego uzależnienia, że może mi wyjść z moich problemów. Troszeczkę sceptycznie do tego podchodziłem i mówiłem, słuchajcie, wy nie wiecie, co się dzieje w moim życiu, jestem przecież na takim dnie, jestem sam, jestem bez rodziny, jestem totalnie zdegenerowany. Jestem złym człowiekiem, jestem niedobrym człowiekiem, jestem narkomanem, społeczeństwo mnie odrzuciło. Nie jestem w stanie już sobie poukładać życia. Nie ma osoby, która mogłaby mi w stanie pomóc. Oni dalej trzymali się i mówili, że jest, że tą właśnie osobą jest Jezus Chrystus. I gdy tak wszyscy się rozeszli, zostałem sam, usiadłem po raz kolejny na schodach i zacząłem się zastanawiać. Doszedłem do wniosku, mówię, Michał, przecież wszystko straciłeś. Nie masz już nic do stracenia. Nie masz, niczym praktycznie nie ryzykujesz. Swoje życie przegrałeś. Twoje życie jest dla ciebie stracone, twoje życie jest stracone dla także i dla innych, dla rodziny, dla przyjaciół, dla społeczeństwa. Wszyscy traktują cię tak, jakby ciebie nie było. I doszedłem do wniosku, że może warto spróbować. Może warto spróbować właśnie oddać życie Jezusowi. Może warto spróbować zacząć żyć z Bogiem. I parę dni później, gdy po raz kolejny spotkałem się z tymi osobami, pamiętam, był czas, gdy zabrali mnie do siebie do domu. Często ci ludzie z kościoła właśnie zabierali mnie, zapraszali do siebie do domu, gdzie mogłem się wykąpać, gdzie mogłem się wyspać, gdzie mogłem ogolić się, zjeść coś ciepłego, jakiś ciepły posiłek. I pamiętam, gdy jechaliśmy samochodem, puścili piosenkę i zaczęli wszyscy razem śpiewać piosenkę, jak pamiętam dokładnie te słowa tej piosenki, śpiewali o przyjacielu. Była to piosenka, słowa mniej więcej takie, że przyjaciela mam, co pociesza mnie, gdy o jego ramię oprę się. I to, co mnie tak bardzo dotknęło, to, że w ich śpiewie było coś niesamowitego. Ja wiedziałem, że oni naprawdę mają tego przyjaciela. Ja wiedziałem, że oni wierzą, że to jest nie jest ktoś abstrakcyjny, ale że to jest ktoś realny dla nich. I bardzo zapragnąłem tego samego. Gdy dojechaliśmy do domu, zaczął się czas, mieli tam czas, gdy śpiewali pieśni, rozmawialiśmy i zaczęli się modlić. I podczas jednej z modlitwy zapytali się mnie, czy chciałbym spróbować na nowo żyć z Bogiem. I moja odpowiedź była tak. I w tym dniu, poprzez jedną krótką modlitwę, w której wyznałem, że Jezus Chrystus jest moim Panem, w którym przeprosiłem Go za moje grzechy i poprosiłem o to, by zamieszkał w moim sercu i prowadził mnie dalej przez życie, Ta jedna krótka modlitwa w tym momencie zmieniła całkowicie moje życie. To był moment, który po prostu dla mnie, czasami jak się patrzę, mówię, że to jest aż tak cudowne, że niemożliwe. Naprawdę wierzę, że Bóg wysłuchuje każdych modlitw, a szczególnie tych, gdy wołamy do Niego o pomoc i gdy prosimy Go, żeby On był, stał się Panem naszego życia, żeby On nas prowadził. Od tego momentu zaczęło się wszystko zmieniać. Może mimo tego, że dalej mieszkałem na dworcu przez kolejnych 6 miesięcy, bo nie miałem domu, nie miałem rodziny, nie miałem gdzie wrócić. Mieszkałem na dworcu, widziałem rzeczy, które nagle zaczęły się układać w inny sposób. Nagle widziałem ludzi, którzy coraz takie sytuacje życiowe, które, gdzie ktoś mnie zapraszał, wyjeżdżaliśmy na konferencje chrześcijańskie. Nagle znalazło się miejsce, gdzie mogłem u kogoś spać. Na jednej z konferencji podszedł do mnie pastor i zapytał, czy nie chciałbym u nich mieszkać w zamian za to, że będę pomagał im w budowie kościoła. I to było dla mnie po prostu jak... to był dla mnie cud. Nie miałem miejsca, gdzie mógłbym się wyrwać od tego towarzystwa, od kolesi, od innych narkomanów z tego miejsca. I wyjechałem z Wrocławia, wyjechałem z tego miasta. Cały czas wierzyłem, że od tego dnia, gdy wypowiedziałem tę modlitwę, gdy przyjąłem ją do swojego serca, moje życie całkowicie było w Jego rękach. Widziałem, że On się o nie troszczy. Widziałem to krok po kroku w tym, co się wydarzyło. Tam w kościele mieszkałem przez 3 miesiące. W tych miesiącach tam uczyłem się czytać Biblię. W tamtym Knurowie po raz pierwszy otworzyłem Biblię, po raz pierwszy zacząłem ją czytać, nie rozumiejąc jeszcze nic. Wiedziałem jedno, miałem pragnienie wielkie, żeby poznawać Boga, poznawać to, jakim On jest, kim On jest. Jeszcze takie, co mogę powiedzieć, cierpiałem na pewnego rodzaju zaburzenia, chorobę psychiczną, na tle psychicznym i wiele lekarzy twierdziło, że jest to konsekwencją mojego zażywania narkotyków, gdy było odwrotnie. Zachorowałem zanim zacząłem brać narkotyki i narkotyki, można powiedzieć, były po części konsekwencją mojej choroby i przez 8 lat leczyłem się w wszelkiego rodzaju poradniach, szpitalach i praktycznie dostałem rentę, zostałem skierowany na rentę i praktycznie byłem skazany według lekarzy, według specjalistów na to, że do końca życia już tak zostanie, że jest to nieuleczalne. Zażywałem bardzo silne środki neuroleptyczne, psychotropowe i pewnego dnia, gdy wracałem do Wrocławia, w drodze Duch Święty objawił mi, co jest przyczyną tej choroby. I pamiętam dokładnie, to jest 8 marca 2003 roku. Podczas jednej modlitwy, gdy przed Wrocławiem zatrzymaliśmy się, gdzie modliliśmy się w momencie, gdy prosiłem Boga o uzdrowienie, Bóg w tej chwili, w tym jednym momencie uzdrowił mnie, wypełnił mnie mocą swojego Ducha Świętego i od tamtego dnia jestem człowiekiem w pełni zdrowym. Po przejściu szeregu rodzaju testów i szeregu rodzaju badań lekarskich, no jestem człowiekiem zdrowym i to mi też otworzyło drogę. Jeździłem później do moich lekarzy, do psychiatrów, którzy mnie leczyli i to, co wielu z nich, gdy mnie widzieli, zaczynali płakać, oczywiście cieszyli się i mówili, że to jest niewytłumaczalne, to jest to 2 czy 3% szans uleczenia w ogóle z takich przypadków i w żadnym z tych przypadków mówili, że żadnym z tych przypadków nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co jest przyczyną wyzdrowienia. I ja mówiłem, ja wiem, co jest przyczyną wyzdrowienia, to Jezus Chrystus, który mnie uzdrowił. A oni odpowiedzieli, no tak, w dalszym ciągu jest to niewytłumaczalne. Nie? Także to był też taki wielki cud w moim życiu, który się dokonał. W jednej chwili po prostu Bóg mnie uzdrowił całkowicie. I po 3 miesiącach pobytu tam w tamtym kościele przyjechałem do Świdnicy. W Świdnicy w kościele został stworzony taki hostel. Jest to miejsce, jest to ośrodek readaptacyjny dla byłych osób uzależnionych, które miały problemy z nałogiem, ale wyszły z tego i w związku z tym, że nie mają rodziny, nie mają domu, nie mają gdzie mieszkać, mogą właśnie zamieszkać tutaj. Sprowadziłem się tu do Świdnicy, gdzie mieszkałem przez rok i 3 miesiące. I był to okres, w którym w cudowny sposób Bóg zwracał mi praktycznie wszystkie te lata stracone, które gdzieś zgubiłem po drodze. Cudem dla mnie, jednym z wielkich cudów, które doświadczyłem, było to, że w rok czasu Bóg mi tak błogosławił, że byłem w stanie nadrobić szkołę średnią, zdać 2 klasy w ciągu 1 roku, zdać maturę, co mi otworzyło z kolei furtkę na studia. Pamiętam, gdy pod koniec mojej nauki, tuż przed maturą, równocześnie cały czas poznawałem Boga głębiej, rozwijałem swoją relację z Nim, rodziło się we mnie pragnienie. Rodziło się we mnie pragnienie tego, by służyć Jemu. Tego, by swoje życie nie tylko przed samym sobą, ale także całkowicie w służbie poświęcić Jemu. Zacząłem się modlić, mówię, Panie Boże, co to znaczy, co chcesz, żebym dla Ciebie robił, Panie, i proszę Cię, żebyś mi powiedział. I Bóg zaczął do mnie mówić. Wierzę, że Bóg dał mi wielkie serce do tego, by iść i nieść Ewangelię wszystkim tym, którzy Go nie znają. Mam wielkie pragnienie dzielić się tym, czego ja sam osobiście doświadczyłem, z tymi, którzy tego potrzebują. Wiele razy przejeżdżając przez miasto, przez Wrocław, widząc swoich kolegów, z którymi wcześniej ćpałem, brałem narkotyki. Bardzo wielkie wrażenie robiło na to, nie potrafiłem się pogodzić z tym, że ja mam coś, czego wiem, że oni szukają. Mam coś, czego, co jest także ich po części marzeniem, bo tak naprawdę każdy pragnie tej wolności i chciałem właśnie ja im to zanieść. Wiedziałem jedno. Wiedziałem, że Bóg powołuje mnie do ewangelizacji, że Bóg powołuje mnie do tego, by iść i nieść dobrą nowinę. Wtedy wiedziałem także, że jeszcze jest przede mną duży okres przygotowania do tego, w którym Bóg wyposaży mnie we wszystko, co do tego jest potrzebne. Zacząłem się więc modlić o to, by Bóg mnie uczył, by Bóg mnie wyposażał we wszystkie narzędzia, które mi są potrzebne do tego, by bym efektywnie mógł zanieść Ewangelię wszystkim tym, którzy Go nie znają. Modląc się tak, wpadła mi do głowy myśl szkoły biblijnej. W ogóle nie wiedziałem na początku, co to jest szkoła biblijna, jak to w ogóle wygląda, i postanowiłem napisać jedną wiadomość, jednego maila do Anglii z zapytaniem tego, co to jest szkoła biblijna, jak to wygląda, na jakich zasadach funkcjonuje, i podejrzewam, że w związku z moim kiepskim językiem angielskim zostałem źle zrozumiany i dostałem odpowiedź zwrotną po 2 tygodniach, że Kościół, do którego ja wysłałem maila, modli się teraz i rozważają, u nich jest szkoła biblijna i będą się modlić, i jeśli Bóg im powie, przyjmą mnie do tej szkoły. Także minęły kolejne 2 tygodnie i w momencie, gdy ja do końca jeszcze nie wiedziałem, czy chcę jechać do szkoły biblijnej, dostałem odpowiedź, że jest miejsce, gdzie mogę przyjechać i uczyć się w dziale ewangelizacji w jednym z kościołów. W sumie to było dla mnie bardzo niespodziewane, ale wiedziałem, że jest to Boże prowadzenie. Bóg się troszczył o wszystko. Nie mam rodziny, nie miałem żadnych środków do życia. I Bóg się zatroszczył o wszystko. Kościół w Anglii całkowicie pokrył koszt mojej podróży, mojego pobytu, stypendium. I pojechałem tam na rok czasu. Przez rok czasu uczyłem się elementów teologii, uczyłem się różnych misjologii, historii Kościoła, poznawałem, dowiadywałem się więcej o życiu z Bogiem, o Bogu. I minął rok czasu i w ciągu tego roku wiedziałem, że moje miejsce jest z powrotem w Polsce. Dokładnie nie wiedziałem Polska, ale wiedziałem, że ja mówiłem, pamiętam, rozmawiałem z moim mentorem, mówiłem, że moje serce bije na wschód. i dostałem propozycję, by tam podjąć naukę na wyższej szkole teologicznej, ale odmówiłem, powiedziałem, że mam wracać do Polski. Bóg wyraźnie powiedział, że mam wrócić. I po roku czasu wróciłem. W związku z tym, że wiedziałem, że chciałem jeszcze dalej się uczyć, kształcić i dowiadywać się więcej, zacząłem szukać w Polsce jakichś szkół biblijnych, seminariów i znalazłem jedno seminarium we Wrocławiu. Przyjechałem na rozmowę kwalifikacyjną i zostałem przyjęty. Zostałem przyjęty we Wrocławiu do biblijnego seminarium teologicznego, gdzie obecnie się uczę, jestem uczniem drugiego roku. Było to dla mnie wielkim przeżyciem i też wielkim świadectwem dla mnie, dla ludzi, którzy mnie znali, bo w ciągu 3 lat Bóg wyciągnął mnie z dworca głównego, gdzie mieszkałem jako osoba bezdomna, uzależniona, i po 3 latach całkowicie mnie przemienił, przetransformował moje życie na osobę, która żyła według Bożych zasad, gdzie byłem dokładnie kilometr od miejsca. Moja szkoła jest około kilometr od dworca głównego, gdzie kiedyś mieszkałem. Było to dla mnie takim wielkim świadectwem tego, jak naprawdę Boża miłość jest w stanie przemienić nasze życia. I szczerze mówiąc, to nawet nie chcę myśleć, gdzie dzisiaj bym był, gdyby nie Jezus. A Bóg otwiera przede mną coraz to nowe drogi. Nadal moim największym pragnieniem i celem jest to, by mówić ludziom o Bogu, by pomagać ludziom, by mogli poznać także i doświadczyć Jego łaski, Jego miłości, Jego dobroci. Mam werset, który praktycznie jest dla mnie wersetem, który prowadzi mnie przez całe moje życie. Jest to werset z Księgi Izajasza, z 61 rozdziału. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym upatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wysławieniu. I odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków. Odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń. Jest to werset, który praktycznie od początków mojej drogi z Bogiem jest takim moim życiowym mottem, moim życiowym... Przez ten werset, przez te wersety Bóg powołał mnie do tego, by nieść Ewangelię do tych, którzy Go nie znają. I ja szczerze wierzę osobiście bardzo, że jest pełno ludzi, z których Bóg chce właśnie stworzyć takie Jego dęby sprawiedliwości z korzeniami mocno zapuszczonymi właśnie w Bogu, gdzie w cieniu Jego będzie mogło odpoczywać i znaleźć schronienie wiele, wiele osób. I dlatego też chciałbym, aby te wersety także wypełniły się w moim życiu. Zacząłem naukę w seminarium, oglądałem reportaż z ataku terrorystycznego, jaki został przeprowadzony jedną ze szkół podstawowych na Kaukazie w Biesłanie. Wiedziałem jedno, po obejrzeniu tego wiedziałem jedno, że nie można koło czegoś takiego przejść obojętnie. W Biesłanie między 1 a 3 września 2004 roku doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie grupa zamaskowanych terrorystów opanowała jedną ze szkół podstawowych, zaganiając do wewnątrz budynku około 1300 zakładników. Zacząłem się więc modlić, mówię: Panie Boże, co Ty chcesz, żebym zrobił w tym kierunku? Na tamten czas jeszcze nie wiedziałem tego, co Bóg szykuje, ale zacząłem się uczyć języka rosyjskiego. Przez rok czasu przygotowywałem się i dość intensywnie uczyłem się rosyjskiego na tyle, bym był w stanie się bez problemu porozumieć, dogadać w momencie, gdy może tam będę. I tak też się stało. Bóg otworzył mi możliwość, by z grupą ludzi wierzących pojechać na misję do Biesłanu. na misję właśnie do ludzi, którzy byli tam, uczestniczyli w tej tragedii. I w tym roku, od 15 sierpnia do 10 września, przebywałem właśnie w Biesłanie. Może powiem parę słów w ogóle o Biesłanie. Biesłan to jest małe 32-tysięczne miasto położone w północnej Osetii, przedgórza Gór Kaukazu. Jest to jedna z niepodległych republik Rosji, która i tak dalej pozostaje pod jej kontrolą. W Biesłanie ludzie pojęcie o Bogu mają bardzo małe i myśmy pojechali tam po to, by nie tyle pokazać im, że nie jest nam obojętne to, co tam się stało, ale także i po to, by móc im zanieść nadzieję na to, że można żyć, mimo tego wszystkiego, co się stało, można żyć bez tego bólu. Gdy wjeżdżaliśmy do Biesłanu, pierwszą rzeczą, która mnie uderzyła, to, że na rogatkach miasta stały czołgi. Gdy wjeżdżałem na Kaukaz, patrząc przez okna pociągu, widziałem opuszczone wioski, popalone domy. Na każdym z dworców stali uzbrojeni żołnierze. I pokazywało mi już to o tym, jak wielką tragedię i w jak wielkim strachu muszą żyć tamci ludzie. W Biesłanie, w samym Biesłanie przebywaliśmy 15 dni. Przez te 15 dni odwiedzaliśmy rodziny, które uczestniczyły w tej tragedii oraz dzieci, które były zakładnikami i przeżyły. W Biesłanie nawiązaliśmy kontakt z pracującą niedaleko w mieście chrześcijańską misją, która tam dosyć prężnie działa. Nawiązaliśmy z nim kontakt i przy współpracy z nimi rozdawaliśmy paczki dla dzieci, które były dla nas taką możliwością. Do tego tam jest taki zwyczaj, że gdy do kogoś się idzie, zawsze się przynosi jakiś prezent, jakiś podarunek, jakiś podarek. I praktycznie w związku z tym, że jechaliśmy pociągiem i staraliśmy się w sumie zrobić to jak najlepiej, także jak najtaniej, bo to duże koszty, byliśmy ograniczeni co do ładunku, który mogliśmy wieźć ze sobą. Także każdy z nas miał tylko plecak i po pół worka maskotek dla dzieci. Było to niewiele i zastanawialiśmy się, z czym możemy właśnie pójść tam. I ludzie z tej misji chrześcijańskiej zaproponowali nam, żebyśmy rozdawali paczki, które zostały przygotowane przez ludzi z Anglii właśnie dla tych dzieci. Dostaliśmy listę i odwiedzaliśmy. W Biesłanie ludzie żyją w takich klanach rodzinnych, w takich grupach, i rodziny, które są bardziej obrotne, bardziej mają lepsze układy, rodziny, które szybciej pozbierały się z tej tragedii, były w stanie załatwić sobie szereg rodzaju takiej pomocy, wysyłali dzieci na obozy za granicę, do klinik, do różnego rodzaju szpitali, a rodziny biedniejsze, które są praktycznie bez środków, zostawały dalej tak, jak żyły, z tym, że doszła im kolejna tragedia, która całkowicie zmieniła ich życie. Gdy byliśmy tam i rozmawialiśmy z tymi ludźmi, to, co nas uderzyło, to, że to, co myśmy się dowiadywali, to, co było w telewizji, to, co pisała prasa, w ogóle nie pokrywało się z rzeczywistością. W rzeczywistości było zupełnie inaczej. Liczba ofiar, liczba zakładników, sam fakt tego, jak dokonano szturmu na szkołę. Tragedią było słuchać opowieści tych rodzin, tego, co się stało. Rodziny różnie reagowały, gdy przychodziliśmy. Jedni byli otwarci, jedni byli zamknięci, nie chcieli rozmawiać. Ale gdy dowiadywali się, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że przyjechaliśmy po to, bo chcieliśmy pokazać, że nie jest nam to obojętnie, ale także chcieliśmy się z nimi modlić, chcieliśmy z nimi rozmawiać, ludzie się otwierali, opowiadając nam tragiczne historie tego, co przeżyli. Pamiętam dokładnie, jak byliśmy u jednej z rodzin, dziewczynka 12 lat o imieniu Alinka, opowiadała nam swoją historię, jak w cudowny sposób została uratowana z tej tragedii. Przebywała w szkole, gdzie przez 3 dni w sali gimnastycznej, gdzie było najwięcej zakładników. I na trzeci dzień, w momencie, gdy nastąpił pierwszy wybuch, jedna kobieta rzuciła się na nią, osłaniając ją swoim ciałem. Gdy to dało jej ochronę, że mogła przeżyć. Gdy po paru minutach zaczęła się dusić pod ciężarem tej kobiety, zaczęła do niej krzyczeć prosto w oczy, aby ona zeszła, bo jest jej ciężko i już nie daje rady. I dopiero po kolejnych paru minutach wydzierania się i krzyczenia do niej zorientowała się, że jest to trup osoby, który po prostu ją przygniótł. W momencie drugiego wybuchu do sali gimnastycznej wbiegł żołnierz ze specnazu. Widząc jeszcze już ledwo poruszającą się Alinkę pod ciałem, wygrzebał ją, wyskoczył przez okno na dziedziniec. Na dziedzińcu wtedy rozpętała się wielka strzelanina i żołnierz ten został postrzelony w głowę. Przewracając się po raz kolejny, przygniótł ją swoim ciałem. W ten sposób, zarówno i w sali gimnastycznej, jak i poza nią, Alinka w cudowny sposób, można powiedzieć, się uratowała, aczkolwiek dwa istnienia ludzkie, dwoje ludzi odeszło, zmarło tylko po to, żeby uratować ją. I to pomogło nam skierować właśnie rozmowę na to, że Bóg ma naprawdę wspaniały plan dla jej życia, wyciągając ją z takiej sytuacji. Pamiętam opowieść matki, która z dzieckiem siedziała w sali gimnastycznej przy zapalniku, na którym jeden z terrorystów trzymał swoją nogę. Gdy ona nam to opowiadała, ta kobieta często brała udział w szeregu rodzaju reportażów i wywiadów, które były w telewizji, ale w żadnym z nich nie słyszałem tej historii, która nam opowiadała. Gdy przez dwa dni prosiła, aby wypuścili ją do toalety z dzieckiem, oczywiście się nie zgadzali. Próbowała we wszelki sposób jakoś nawiązać kontakt, wybłagać, wyprosić. I zaczęła rozmawiać z tym czeczeńskim, inguszeckim terrorystą. Trudno jest do dzisiaj to stwierdzić. Rozmawiać o tym, jak, dlaczego to robią. Mężczyzna ten powiedział, że miał żonę i piątkę dzieci, które w brutalny sposób zostały zamordowane. Jemu już nic nie pozostaje i nie chce tego zostawić bez odwetu. Wszystko to, co robi, było motorem tego, była wielka żądza zemsty, nienawiści, nawet co jest ciekawe, że nawet do końca on nie był w stanie stwierdzić, na kim on chce się zemścić i w jaki sposób. I ona opowiadała nam, że tuż przed wybuchem żołnierz ten, terrorysta, zaczął śpiewać pewną pieśń. I ona się go pytała, co to za pieśń, czy to jakaś wasza ludowa pieśń, o czym ją śpiewasz? I terrorysta odpowiedział, że to nie jest pieśń, ja płaczę, a płacz jest przed tym, co muszę zrobić, a czego nie chcę. Chodziło tu o ściągnięcie nogi z zapalnika. W cudowny sposób jakoś udało jej się wyprosić drugiego z terrorystów, który wyprowadził ją do toalety, i w tym momencie nastąpił wybuch. Kobieta ta została tylko ranna w policzek, a może cała lewa część twarzy została jej wyrwana aż do kości. I co nam pokazało to też, że mimo całej tej tragedii Bóg czuwa. Ja wierzę, że nie ma sposobu na to, by wytłumaczyć ogrom złej tragedii, jaka tam się stała. Chciałem powiedzieć jeszcze może o dwóch osobach. Kolejną osobą była także Alinka, 13-letnia dziewczynka, której zamiłowaniem był taniec i śpiew. Miała jakieś osiągnięcia w tańcu, w śpiewie. I gdy myśmy ją odwiedzali, widzieliśmy smutną, bardzo przygnębioną dziewczynkę. Wyszła do nas ze swojego pokoju, ledwo co chodząc. Miała problemy z schodzeniem. Do dnia dzisiejszego nie może się poruszać z tego względu, że w jej kręgosłupie i w jej nogach nadal tkwią odłamki bomby, która została detonowana. Do dnia dzisiejszego nie znalazł się chirurg, który mógłby to operować, który mógłby jej w tym pomóc. Ciekawą rzeczą jest to, że w momencie, gdy miałem tam okazję uczestniczyć także w rocznicy i w obchodach pamiątki tego, co się stało 1-3 września, gdy byłem na uroczystym odsłonięciu pomnika na cmentarzu dzieci biesłańskich, to, co mnie najbardziej uderzyło, to iż najliczniejszy grup rodzinny, rodzina, która, osoba, która straciła najwięcej w rodzinie była, był to grób rodzinny osoby wierzącej. Pastor zboru w Biesłanie na cmentarzu pochował 6 swoich bliskich, w tym 4 swoich własnych dzieci. Pastor ten do dzisiaj usługuje, jego kościół rośnie, Bóg przydaje im ludzi, ludzie się nawracają, ludzie się chrzczą. Ciekawą rzeczą było to, że zacząłem się wtedy zastanawiać nad tym, czym jest dobra nowina. Czym jest dobra nowina dla tego pastora? Czym jest dobra nowina dla 13-letniej Alinki, która do końca życia, patrząc w lustro, będzie widziała ślady tragedii, która się wydarzyła? Czym jest dobra nowina dla dziecka, które nie może spać, każdej nocy się budzi, bo ma obrazy tylko trupów swoich przyjaciół, po których musiał wybiegać ze szkoły, ratując swoje życie? I nie mogłem sobie odpowiedzieć na to pytanie i to, co jedynie mogę powiedzieć, to, że wierzę osobiście, że nadzieją, że ta tragedia, może trudno będzie im zapomnieć, ale może gdy ta dziewczynka, wierzę, że nadzieja jest w tym, że gdy ta dziewczynka będzie się pewnego dnia spojrzy w lustro, może dalej będzie widziała blizny na twarzy, może dalej będzie widziała ślady tej tragedii, ale nie będzie czuła tego bólu. W czasie, gdy byliśmy w Biesłanie, odwiedziliśmy 47 rodzin, 48. Żadna z rodzin nie odmówiła nam. Z każdą rodziną się modliliśmy, z każdą rodziną mogliśmy porozmawiać. Bóg otworzył nam możliwość do tego, by wrócić tam także za rok, gdzie teraz jestem też w trakcie przygotowań do tego wyjazdu. I wierzę, jak zobaczymy, jak Bóg poprowadzi, mam nadzieję, że będę mógł tam pojechać jeszcze raz i na dłuższy czas pozostać tam z nimi. Kaukaz jest bardzo specyficznym miejscem dla misjonarzy. Jest ich tam niewielu, z tego względu, że jest dosyć niebezpiecznie. Jest to miejsce, gdzie jest najwyższy odsetek szeregu rodzaju porwań, ataków terrorystycznych, zbrojnych. Ale ja osobiście wierzę, że żyjąc z Bogiem, będąc z Bogiem i jadąc w Bożym celu, jesteśmy pod Jego ochroną i nie mamy się czego obawiać. Wierzę osobiście, że tak samo jak i ludzie na Kaukazie, w Polsce czy gdzie indziej, Bóg każdego kocha tak samo i każdy potrzebuje usłyszeć o Bogu. Jak właśnie ostatnio się zastanawiałem na temat teraz jest też taka tendencja, że ludzie ograniczają poznanie Boga tylko do Słowa Bożego i zamykają drzwi na wszelkiego innego rodzaju, inne sposoby, którymi Bóg do nas przemawia przez... Ja będąc na przykład na Kaukazie, otworzyły mi się oczy, że naprawdę w dużym stopniu możemy lepiej poznać Boga także i przez kulturę, gdzie tam na przykład byłem w miejscu, gdzie powiedzmy kultura i sposób bycia, życia jest bardziej zbliżony do warunków, w których żył Jezus, do klimatu, w którym on się poruszał, do kultury, w którym on się poruszał, niż na przykład tu, gdzie mieszka w Polsce. I to mi też pomogło zrozumieć wiele kwestii związanych z ewangelizacją, związanym właśnie z relacjami i wierzę osobiście, że Słowo Boże jest miejscem obecności Boga i Bóg do nas mówi przez Słowo Boże. Im bardziej poznajemy Słowo Boże, tym jakby dajemy większą możliwość Bogu na to, żeby nam się objawił poprzez Ducha Świętego. I nie możemy tak, nie można się tylko ograniczać właśnie do Biblii, bo później jest tak, że wszyscy wszystko wiedzą, ale nikt nic nie, na przykład wszyscy wiedzą, ale nikt nic nie czuje, nic nie doświadcza i tak dalej, nie? Także ja wierzę, że Słowo Boże jest podstawą naszą, ale przez właśnie Bóg się nam objawia przez Słowo Boże, a nie mamy się tylko na tym zatrzymać, nie? Że w połączeniu z Duchem Świętym po prostu wtedy dopiero jest, dla mnie to jest mieszanka wybuchowa. Słowo Boże plus Duch Święty to jest mieszanka wybuchowa, która zdobywa świat. Dla Jezusa oczywiście. O, może jeszcze taką refleksję, chciałem się podzielić refleksją po powrocie z Biesłanu. W momencie, gdy przekraczyłem granicę, gdy wjechałem do Polski, czekając na pociąg w poczekalni, czułem, że Duch Święty do mnie mówi, żebym się modlił. Zacząłem się modlić i w pewnym momencie popłynęły mi łzy. Łzy, które są, były i są wdzięcznością za to, że urodziłem się, gdzie się urodziłem i że jestem, kim jestem. Że urodziłem się w Polsce, że jestem, że jestem Polakiem. Widząc sytuację, widząc życie, widząc to, jak żyją ludzie, ludzie wierzący na Kaukazie, ludzie wierzący w Biesłanie, naprawdę jest to ogrom łaski tego, że nas na przykład takie rzeczy omijają. Że my też doświadczamy różnych problemów, doświadczeń, są ciężkie chwile i tak dalej, ale jesteśmy naprawdę w dogodnej sytuacji i my sobie po prostu czasami nie zdajemy sprawy z tego, co mamy, że mamy domy, mamy co jeść, mamy wygodne łóżka, gdzie możemy spać, mamy przyjaciół, czujemy się w miarę bezpiecznie, możemy się bez problemu poruszać, możemy się bez problemu spotykać. Także naprawdę często ja osobiście nie do końca wiedziałem, co ja mam. Dopiero właśnie po powrocie z Kaukazu doceniłem to bardziej. Bo równie dobrze, to jest łaska od Boga, że urodziłem się właśnie tutaj, że urodziliśmy się w takich miejscach, a nie na przykład na Kaukazie, gdzie jest tak ciężko. Jak przekroczyłem polską granicę, to był taki moment, nie, że taka wielka wdzięczność, że ja jestem właśnie, nie że jakaś duma, tylko po prostu wdzięczność za Bożą łaskę, że urodziłem się właśnie tu, gdzie się urodziłem. Mimo tego, że moje życie wyglądało tak, jak wyglądało, ale patrzę na dzień dzisiejszy, nie? Widzę, z czym borykają się ludzie tam, jak oni żyją i jak my żyjemy. Naprawdę jest nam o wiele łatwiej. I to jest niesamowite, gdy tak w ogóle patrzę wstecz, że ciężko jest mi sobie wyobrazić, że w tak krótkim czasie Bóg był w stanie, jest w stanie tak diametralnie odwrócić moje życie. To jak ono wyglądało, to co robiłem, to kim byłem i kim jestem teraz. Nie? To jest dla mnie czasami się na to patrzę i mówię, Panie Boże, to jest niemożliwe, to przecież to jest, normalnie, to jest, ja mam znajomych, którzy próbują świeckich terapii, próbują w jakichś ośrodkach wychodzić i tak dalej i oni są parę lat ludźmi trzeźwymi, ale widzę, jak szereg innych przemian u nich następuje bardzo powoli, gdzie u mnie naprawdę, wierzę sobie, się w cudowny sposób Bóg zrobił to od razu. Sam fakt tego, że praktycznie po roku byłem w stanie podjąć naukę w szkole, a po dwóch latach jestem w stanie być studentem w seminarium teologicznym, gdzie jest naprawdę dużo nauki i jest ciężko, jeszcze tym bardziej, że ja nigdy nie byłem takim wielkim asem, jeżeli chodzi o naukę. Także to jest na każdego dnia i każdego ranka, gdy wstaję, podnoszę swoją głowę, to widzę, jak Bóg na wiele sposobów pokazuje mi i daje mi swoją miłość. Naprawdę to jest dla mnie niesamowite i cudowne. Może dzisiaj jesteś w miejscu, w którym ja byłem kiedyś, może jesteś dzisiaj w miejscu, w którym tak samo jak ja nie masz swoich planów, nie masz nawet sił na to, by żyć dalej. Może próbowałeś wszelkich sposobów walki z uzależnieniem, ze swoimi problemami, ze słabościami, z chorobami, nic nie skutkowało. Chciałem ci powiedzieć, że warto spiąć się ten jeszcze jeden raz i spróbować powalczyć o swoje życie, ale razem z Jezusem.
ziemia się chwieje. Wielki jest Pan na Syjonie.